Witajcie
Witajcie
w
w
nowym
nowym
roku.
roku. Cześć, witajcie w kolejnym, ale pierwszym w tym roku odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba.
I z tej strony Dominika.
No i dawno nie nagrywaliśmy.
Dawno nie nagrywaliśmy, na tyle dawno, że wyobraźcie sobie, że musieliśmy właśnie nagrać to od nowa, bo zapomniałam się przywitać.
Tak, tak. Jest trema.
Jest trema i jest też takie poczucie radości, bo się stęskniłam za nagrywaniem podcastów dla was. Ten odcinek będzie dosyć wyjątkowy też, pierwszy w nowym roku i korzystając z tego, że pierwszy, chcieliśmy opowiedzieć wam dzisiaj troszeczkę o naszych planach, marzeniach i pomysłach na ten nowy rok. Mamy takie poczucie, że jak je zwerbalizujemy, to będziemy się czuli jeszcze bardziej zobowiązani, żeby je wypełnić dla was.
A wy będziecie nas mogli z nich rozliczyć.
No właśnie. To jednocześnie stresujące i świetne. No więc jakie mamy te plany właściwie?
Mamy wspólne, mamy osobne. Plany oczywiście nie tylko podcastowe, blogowo-podcastowe i...
I challenge.
Tak.
Wyzwania.
I też wejście na nowe platformy, nowe rynki.
No właśnie, ale po kolei.
Tak.
To ja pozwolę sobie zacząć z moim challenge'em, wyzwaniem, które sobie wymyśliłam, ponieważ chciałabym, i będzie na to pewnie osobna zakładka też na blogu, w tym roku ugotować dla was 52 potrawy bliskowschodnie z różnych książek kucharskich, bliskowschodnich, czy też od różnych autorów z ich przepisów.
No a przy okazji tego pewnie też wpadną jakieś recenzje tych książek, z których będziesz korzystać.
Książek, na pewno recenzje przepisów, czy były łatwe, trudne, jak to było, jak to szło i w ogóle. Także tak, 52 potrawy, to by wychodziło jedna na tydzień, ale z tego, co już przeglądałam i trochę planowałam, to niektóre te rzeczy, które mi się podobają, to są na przykład sałatka, którą można zjeść z czymś, albo ryba, czy jakieś ryszczy, ziemniaki, więc będę je też ze sobą na pewno łączyć, tworząc obiady na przykład, albo śniadania. Także niekoniecznie będzie jeden przepis co tydzień, być może one będą skumulowane na przykład dwa lub trzy naraz, aczkolwiek w sumie będzie to, będą to 52 badania w ciągu roku. Takie jest wyzwanie.
Ja mam podobne postanowienie, też blogowe, ale świat stara się ograniczyć mięso i postanowiliśmy też pójść w tym kierunku, więc pojawi się na blogu 12 zweganizowanych bliskowschodnich klasyków. Będę eksperymentował, będę próbował coś z tego ugotować. Oczywiście to nie jest tak, że zrobię 12 humusów i uznam, że sprawa jest załatwiona. Nie. Spojrzymy na różne bliskowschodnie klasyki i spróbujemy zweganizować. I nie zwegetarianizować, tylko właśnie zweganizować, więc nawet osoby, które nie spożywają w ogóle produktów odzwierzęcych, znajdą coś dla siebie w tym roku na naszym blogu.
Dokładnie i to są dwa osobne wyzwania, ale oczywiście no nie będziemy w samotności pewnie gotować, tylko o ile mój challenge będę głównie robić, ja, Kuba będzie pomagał mi, mam nadzieję, o tyle ja będę pomagać jemu w jego wegańskim wyzwaniu.
No.
No, a wy będziecie mogli to wszystko zobaczyć, poczytać i no i mamy nadzieję, że narobimy wam smaka i będziecie się starali gotować razem z nami.
Ale oczywiście gotowanie to nie jest jedyna rzecz, którą się będziemy zajmować w przyszłym roku, bo będziemy też konsumować dużo więcej mediów różnego rodzaju, filmy, seriale, książki.
Tak, chciałabym, wydaje mi się, że ten ostatni kwartał 2020 to był też może taki czas, no bo jesień, zima zachęca do siedzenia w domu, w cieple i w pieleszach, oglądania i czytania.
A w Polsce też knajpy zamknięte, nie bardzo można gdzie wyjść. W Krakowie zwykle jesień się spędza w barze.
No właśnie,
a w tym roku było jakoś inaczej.
A teraz było pod kocykiem, natomiast chciałabym przynajmniej utrzymać ten poziom z końcówki 2020 w ilości recenzji książkowych, serialowych i filmowych, których wam dostarczaliśmy. Zresztą już mamy plany, już się nastawiamy, bo już styczeń zapowiada się dosyć ciekawie na platformach streamingowych.
Konkretnie na Netflixie.
Konkretnie na Netflixie szykują się dwa tureckie seriale z wątkami kryminalnymi. Tak. 50 metrów kwadratowych i Fatma.
Tak, już sobie postanowiliśmy, że je obejrzymy. No i oczywiście jak je obejrzymy, to też zrecenzujemy dla was. Ale chyba narzucimy sobie trochę większy rygor i będziemy starali się w miarę te seriale oglądać sprawnie.
Tak,
nie rozwlekać
regularnie
tego na wiele miesięcy.
No i mamy jeszcze zaległą recenzję Ziemi Niczyjej.
Recenzja może nie jest zaległa. Zaległy jest trochę serial, ale zabraliśmy się za niego w grudniu. Więc mamy zamiar go dokończyć. Jest to akurat francuska produkcja, ale o Kurdach, właściwie o Kurdyjkach.
Tak, o Kurdyjkach, bardzo ciekawa. Także
niedługo,
to pewnie będzie pierwsze,
tak,
co się pojawi.
Ją zrecenzujemy. I zrecenzujemy też pewien izraelsko-amerykańsko-brytyjski film, który oglądaliśmy przedwczoraj.
Ach,
o Mossadzie.
O Mossadzie i Iranie. Tak, to będzie bolało.
Z Bilbo Bagginsem w jednej z ról głównych. Niektórzy pewnie już wiedzą, o co chodzi.
Dokładnie. Natomiast oczywiście filmy i seriale to nie wszystko, bo ja z mojej strony przynajmniej na pewno obiecuję trochę większą konsekwencję w czytaniu i pisaniu wam o tym, bo mam dla was zaległą recenzję Pszczelarza z Aleppo, która się na pewno pojawi niebawem.
O, to jest zaległe.
To jest zaległe. Pisałam o tej książce wam już na Instagramie i na Facebooku dawno temu i ją polecałam wielokrotnie, natomiast taka całościowa recenzja jeszcze się nie pojawiła. Teraz oboje czytamy ja, Laila znaczy noc, Aleksandry Lipczak, więc tego też pewnie będziecie się mogli spodziewać w jakiejś tam przyszłości nie aż tak odległej, a Kuba napisze wam recenzję naszego prezentu świątecznego od Oli Spancerskiej, którą oczywiście pozdrawiamy serdecznie.
Tak, od Oli otrzymaliśmy na święta reportaże z Turcji Witolda Szabłowskiego. Merhaba. Bardzo fajnie się czyta. Jak usiadłem, to już kończę. Mimo, że w święta tak naprawdę nie było dużo czasu na czytanie. A na pewno nie tyle, ile chciałem mieć. Pojechałem do domu z trzema książkami, nie dokończyłem żadnej.
To jak to w święta w domu.
Więc, ale z racji, że już kończę, to w tym tygodniu jeszcze się pojawi recenzja Merhaby.
Dobrze.
W tym tygodniu, myślę, że przed piątkiem. No i pozdrawiam oczywiście jeszcze raz Olę. Ole, możecie też poczytać, oczywiście. Zerknijcie sobie na blog z Atatürk'iem przez Turcję i oczywiście też na Obserwator Międzynarodowy.
Tak, dokładnie. No i lecimy dalej. Co jeszcze będziemy nowego zdobywać?
Wchodzimy na YouTube.
Wchodzimy na YouTube, to znaczy troszkę zmotywowała nas do tego nasza nowa lampa, którą mogliście widzieć na naszych stories, którą otrzymaliśmy w prezencie pod choinką, która nam pomoże nagrywać fajniejsze wideo.
To nie jest też tak, że dostaliśmy lampę, więc postanowiliśmy wejść na YouTube, tylko my o tym YouTubie już od dłuższego czasu myślimy, ale nie do końca wykrystalizowała się ta idea, jak to zrobić. W każdym razie mamy taki plan.
Tak, a ta lampa na pewno pomaga.
Tak, w tym roku na pewno będziemy chcieli wejść na YouTube, ale nie martwcie się, to nie jest tak, że zrezygnujemy z podcastów na rzecz YouTube'a, czy że po prostu będziemy robić podcasty wideo. Na YouTubie chcemy mieć trochę inne treści. Znaczy, oczywiście niektórzy nasi słuchacze wiedzą, że my już jesteśmy na YouTubie, właśnie jako podcast, ale chcemy wejść z takimi prawdziwymi treściami wideo na YouTube i będą to rzeczy inne niż te, które się pojawiają w podcaście czy na blogu. Dywersyfikujemy się, tak bym powiedział.
Dokładnie. Będziecie mogli na nas trochę częściej popatrzeć, nie tylko nas posłuchać i być może czasem to będzie trochę przygotowaniu, może to będą dyskusje. To wszystko jeszcze jest w fazie planowania i przygotowywania, natomiast no będziemy też do oglądania w nowym roku.
Tak, ale ja bym tutaj tak postanowił i będziecie nas mogli z tego rozliczyć, że na pewno na YouTubie w formie wideo. Zobaczycie nas w pierwszym kwartale tego roku.
Ho, ho, no dobrze. To przynajmniej Kubę zobaczycie. Co dalej? Co dalej to dalej chcemy pisać dla Was książki. Bardzo się cieszymy z tego, z jakim pozytywnym i ciepłym odbiorem przyjęła się nasza książka z przepisami Stosunkowo Bliski Wschód i że tak wielu z Was ją zakupiło. Jest nam przemiło i pomyśleliśmy sobie, że no nic innego nam nie pozostaje, jak tylko się rozwijać dalej w tym kierunku. Mamy dużo pomysłów i dużo tak naprawdę materiałów na różne tematyczne książki. Chcemy to mądrze poplanować i porozkładać, żeby podzielić je tematycznie, żeby każdy mógł znaleźć taką, jaka mu jest potrzebna. Być może coś kulinarnego się pojawi w nowym roku. Tu akurat nic nie obiecuję, ale te dwie, które mamy już zaplanowane tak poważniej, nad którymi pracujemy, będzie to takie kompendium, podręcznik trochę do nauki o Bliskim Wschodzie.
Jak zacząć? Od czego zacząć?
Tak. I coś na kształt trochę reportaży. Osobno z Izraela, osobno z Palestyny. Z naszych podróży, coś bardziej właśnie w takim stylu reportażowym. Nasze przygody i też jak tam przetrwać, przeżyć, dobrze się bawić i nie zginąć. W dużym skrócie. Cóż dalej, cóż dalej?
No i ostatni taki plan. Planujemy naszą działalność sformalizować. Naszego bloga, nasz podcast. Rozmawiamy już ze znajomymi prawnikami, księgowymi. Zastanawiamy się, jak to zrobić. Jeszcze nie będziemy tutaj za dużo zdradzać, ale założenie jest takie, że właśnie, żebyśmy mogli uderzyć z naszą działalnością trochę do szkół, różnych instytucji, firm, żebyśmy mogli wprowadzić jakieś gadżety w obrót. Trzeba niestety, stety albo niestety, tą działalność tak sformalizować konkretnie. I taki mamy plan na ten rok. Już jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów na ten temat.
Tak, powiem wam tyle. Będziecie kochać nasze bliskowschodnie kubeczki.
Tak, tak. Ale najpierw musimy to
wszystko dograć, także powolutku. Z tego miejsca jeszcze ja pozwolę sobie wtrącić, że oczywiście ten cały rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie nasi cudowni patroni. Rok 2020 to był też dla nas rok skoku na Patronite'a i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki temu możemy się rozwijać i dzięki temu też w pewnym sensie zbliżyliśmy się z naszymi słuchaczami, czytelnikami, bo mamy z wami większy kontakt, mamy wspólną grupę na Facebooku, gdzie gadamy, wysyłamy wam dużo różnych treści właśnie tych płatnych wydaje mi się, że no gdyby nie wy, to wszystko, o czym teraz mówimy, pewnie byłoby jeszcze daleko, daleko hen przed nami w jakiejś sferze marzeń, a teraz już jest w sferze planów. Także bardzo dziękujemy wszystkim naszym patronom. A każdy, kto jeszcze naszym patronem nie jest, niech się czuje absolutnie zachęcony i zaproszony do tego grona, bo witamy wszystkich z szeroko otwartymi ramionami. Można rzucić piątkę podcasterom i też wiele zyskać dzięki temu.
No, więc to tyle, jeśli chodzi o nasze plany.
I lecimy dalej.
I chyba przechodzimy do wiadomości.
No to zaczynamy z naszymi noworocznymi newsami i dzisiaj oba będą o Iranie, prawda?
Przynajmniej częściowo, bo mój jest o Iraku, ale bardzo mocno zahacza o Iran. Tak się złożyło.
Dokładnie, no to zaczynaj.
Więc 3 stycznia w Bagdadzie, w rocznicę śmierci generała Kasema Soleimaniego i w rocznicę śmierci Abu Mahdiego al-Muhandisa, dowódcy sił mobilizacji ludowej, wybuchły demonstracje. I te demonstracje są związane z, pewnie pamiętacie, że Kasem Soleimani i al-Muhandis zginęli w ataku rakietowym amerykańskim w Bagdadzie. I właśnie dlatego są te demonstracje, bo Irakijczycy wzięli udział w procesji na autostradzie prowadzącej na bagdackie lotnisko, a w miejscu ataku postawili tak jakby kapliczkę na cześć obu panów. Też doszło do różnych wystąpień na bagdackich placach. domagali się między innymi opuszczenia Iraku przez amerykańskie wojska. No i wzywali też do zemsty za śmierć obu panów. Tak wynikało przynajmniej z przemówienia przywódcy Sił Mobilizacji Ludowej, Hashd al-Shabi, gdzie Faleh al-Fayad, właśnie przywódca, wzywał iracki rząd do działań, które miałyby na celu wycofanie USA z kraju. Niektórzy się obawiali eskalacji konfliktu, bo zapowiedziano przecież zemstę za śmierć przywódców i pierwotnie pojawiły się informacje, że chociaż prezydent Trump powiedział, że jeżeli zginie chociaż jeden Amerykanin, tak napisał na Twitterze, że jeżeli zginie chociaż jeden Amerykanin, to pociągną Iran do odpowiedzialności, no ale doniesiono, że amerykański lotniskowiec USS Nimitz ma opuścić Zatokę. I no krótko po tym Pentagon jednak zmienił swój rozkaz i lotniskowiec teraz pozostanie w Zatoce. No i to jest spowodowane, jak można było przeczytać w oświadczeniu Pentagonu, groźbami ze strony Iranu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy czeka nas jakaś mocniejsza akcja?
Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Mój news jest optymistyczniejszy, tak na nowy rok, starałam się, i jest też o Iranie i nawet jest bardziej o Iranie, a dokładniej nawet o irańskich kobietach. Także wczoraj wieczorem, czyli w niedzielę 3 stycznia, rząd Iranu zatwierdził ustawę o prawach kobiet. Ustawa ta nazywa się, wszystkie nazwy własne są tłumaczone przeze mnie z angielskiego, więc jeżeli coś jest nie do końca odpowiednie, to wybaczcie. Ustawa nazywa się Ochrona, Godność i Bezpieczeństwo Kobiet przed Przemocą. I była jeszcze procedowana przez administrację Mahmuda Ahmadinejada. Teraz w końcu prace nad nią poszły do przodu, została zatwierdzona przez rząd, jeszcze musi przejść przez parlament oraz przez tak zwaną Radę Strażników. Czyli to jest coś na kształt naszego Trybunału Konstytucyjnego, powiedzmy. Rada, która bada zgodność prawa stanowionego z zasadami islamu. I pani wiceprezydentka, minister do spraw kobiet i rodziny, Masume Ebtekar, zadedykowała ją na swoim Twitterze, pisząc o tym, że napisała, że dedykuje tę ustawę szlachetnym i cierpliwym irańskim kobietom, ze względu na to, że jest to tak naprawdę przełomowa ustawa w tym kraju. Przede wszystkim pod kątem tego, w jaki sposób definiuje, co to jest przemoc, i definiuje ją jako każde zachowanie wyrządzane kobiecie z powodu jej płci, zajmowanego stanowiska, podatności na potencjalny atak, czy też niemożności samodzielnej obrony. I jest to czyn czy działanie zadane zarówno jej ciału, jak i psychice, osobowości, godności, a także w owej definicji zawiera się odbieranie praw i wolności powszechnych kobietom ze względu na ich płeć. Także jest to, można powiedzieć, kamień milowy. Oczywiście trzymamy kciuki, że wszystkie pozostałe organy zatwierdzą to nowe prawo. Co ciekawe, ustawa jest bardzo taka interdyscyplinarna i szeroko podchodzi do kwestii zmiany życia kobiet, ponieważ nie tylko ma w sobie jakieś zadania dla tego Ministerstwa do Spraw Kobiet i Rodziny, ale także dla Ministerstwa Zdrowia zawiera w sobie wskazówki, które mówią o zobowiązaniu do zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej dla kobiet, które padły ofiarą przemocy, a także w dużej mierze skupia się na edukacji, co jest świetne. Tak, edukacji dla przedstawicieli zawodów medycznych i ekspertów, by lepiej byli w stanie pomagać ofiarom przemocy, jak i zobowiązuje panią minister do spraw kobiet i rodziny, która ma ze swojego ministerstwa przeznaczyć fundusze na tworzenie jednostek edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców w kwestii edukacji dotyczącej praw kobiet w Iranie. Świat ucieszył się na tą wieść, ale organizacja Human Rights Watch wydała już taką informację, powiedzmy, na swoich internetowych różnych portalach, że oczywiście wspaniale i z jednej strony jest tutaj wiele chwalebnych działań i gestów, ale wciąż, jak zaznaczają, Iran jest daleki do zrównania praw kobiet z zachodnimi standardami, gdyż ustawa wciąż nie uwzględnia takich przestępstw jak gwałty małżeńskie czy dziecięce śluby, które w świecie, szeroko pojętym świecie zachodnim, są oczywiście niedopuszczalne, i zaznaczają, że ta ustawa mogłaby zmieniać więcej, mogłaby być jeszcze lepsza. Niestety niektóre przestępstwa zostały w niej pominięte. Natomiast mnie się wciąż wydaje, że jest to pierwszy krok w dobrą stronę.
No to jest krok milowy.
No właśnie, tak jak powiedziałam. Wydaje mi się, że krok milowy i zdecydowanie w dobrą stronę. Także takim...
Wydaje mi się, że takie rewolucje, rzucenie się na głęboką wodę i zmienianie przepisów jakby na gwałt.
Od razu wszystkich może być, może mieć efekt odwrotny od zamierzonego, tak, też tak myślę.
Może przede wszystkim spotkać się z oporem społeczeństwa.
No właśnie, ja się bardzo cieszę przede wszystkim z tego, że ta ustawa tak bardzo mocno skupia się na edukacji, bo uważam, że jest to tak naprawdę najważniejsze, żeby dokonać zmiany na stałe. Żeby uczyć tych małych chłopców, uczyć nauczycieli, jak uczyć chłopców i tak dalej, po to, żeby oni później wyrośli na mężczyzn, którzy są bardziej świadomi, i wtedy to jest ta najlepsza metoda walki z przemocą, jaką można sobie wyobrazić. Także cieszę się przynajmniej z tego, i tym optymistycznym newsem otwieram cykl newsów w tym roku.
Dziękujemy, że z nami byliście, dziękujemy, że nas wysłuchaliście. To jest wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, żeby pisać do nas na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl.
Ale też na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, dodajcie nas do obserwowanych, na YouTubie, dajcie nam
na Twitterze
subka, łapkę w górę, na Twitterze, ojej, robi się tego dużo. Bądźcie z nami, obserwujcie nas, piszcie do nas, dajcie znać, czy wy macie jakieś noworoczne, bliskowschodnie postanowienia. Możemy jakiś challenge robić wspólnie, słuchajcie, także dajcie znać.
Jeśli macie jakieś pomysły, uważacie, że coś powinniśmy dodać, albo macie wobec nas jakieś oczekiwania, bo też tak może być, to oczywiście sygnalizujcie to.
Oczywiście jesteśmy tu dla was i będzie nam miło pomóc wam wyjaśnić, wytłumaczyć albo nagrać o czymś specjalnym odcinek, jeżeli akurat jest to coś, co was bardzo interesuje albo trapi. No i cóż, właściwie to już wszystko na ten tydzień i słyszymy się za tydzień.
Za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.